Kochani siostry i bracia, to jest bardzo piękny obraz z dzisiejszej Ewangelii, kiedy Chrystus postanawia pomaszerować trochę ze swoimi apostołami sam na sam. Chce być tylko z nimi. Z reguły Jezus przemierzający Palestynę to było wydarzenie, bo byli apostołowie, było ponad 70 uczniów. I jak wiemy, czasami zdarzały się nawet tysiące ludzi, która szukała Jezusa i podążała za Nim. Ewangelia pokazuje, że kiedy Chrystus wyruszał w którymś kierunku, była nawet forpoczta, która przybywała wcześniej niż On, przygotowywała noclegi. Ludzie się przygotowywali na przyjęcie, na wyjście Jezusowi naprzeciw. To była instytucja, to był, mówiąc językiem współczesnych, event. Kiedy Jezus zatrzymał się choć na chwilę gdziekolwiek. Dzisiaj, w połowie tych swoich kilku lat publicznej działalności, Jezus chce zostać z apostołami sam na sam. Nikogo nie zaprasza do tej wędrówki oprócz 12, a wszystkich innych odsyła. I udaje się w wędrówkę ze swoimi najbliższymi po to, aby choć kilka dni, będąc tylko z nimi, tłumaczyć im sens wydarzeń. Tym bardziej to zdumiewa, bo jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu czytaliśmy u Marka historię Jezusa, który z niedowierzaniem patrzał na swoich apostołów i mówił, pytając ich: i wy chcecie odejść? Znajdował się ciągle w jakiejś kontrowersji. Niezrozumiany przez faryzeuszów, przez uczonych w piśmie, przez uczniów, pyta się apostołów: i wy też powątpiewacie? Potem zostawia ich wszystkich, wyrusza zupełnie sam do ziemi pogan, Tyru i Sydonu, przez Dekapol wraca z powrotem, jak gdyby chciał im powiedzieć: muszę od was odpocząć, muszę się od was oddalić, musicie mnie stracić. Chcę sprowokować wasze serca do tęsknoty i do zrozumienia tego, o czym wam mówię. Musiał być sangwinikiem Jezus, bo po tym jego odejściu od apostołów tęsknota przyprowadziła go z powrotem do nich. I idą sami. Idą, on mówi im o sensie wydarzeń, o tym, że ma przyjść śmierć, że wszystko jest kruche, że Jego Królestwo będzie Królestwem krwi. Oni rozprawiają między sobą o tym, kto jest ważniejszy, kto w przyszłym Królestwie Mistrza z Nazaretu będzie miał zaszczytne miejsce premiera, ministra i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, co mnie zadziwia w tym wszystkim? Nadzieja Jezusa. Jezus jest cały utkany z nadziei. I Jego nadzieja jest cierpliwa. On jej nie traci. On dobrze wiedział, o czym oni rozmawiali w czasie podróży. Być może dolatywały do Niego co któreś tam słówko. Ale nie rezygnuje z nich. Wie, kogo ma obok siebie. I dalej idzie z Nim wspólną drogą. Ostatnio czytam właściwie fragmenty ostatniej książki Józefa Tischnera, Spór o istnienie człowieka. Bardzo piękna książka. Momentami ważna, momentami trudna. W pewnym momencie Tischner, ciągnąc myśl, że jesteśmy tacy, jakie są nasze wybory, mówi o rozpaczy, która może zabić człowieka w samym jądrze jego istnienia. Rozpacz to niezdolność do podjęcia życia we wnętrzu samego siebie. To zło kulminacja zła, które pożera w człowieku wszystko i niczego nie zostawia. I ciągnąc te swoje rozważania o rozpaczy, Tischner pisze, tylko nadzieja może rozbroić rozpacz. Tylko nadzieja. Bo nadzieja jest najwyższym dobrem, które przekracza to, co niemożliwe. Jakie to piękne. Nadzieja przekracza w nas to, co w nas po ludzku jest niemożliwe. Rano w czasie mszy świętych przyszła mi taka myśl, że nadzieja jest jak dusza miłości. Jeżeli miłość ma duszę, to jest nią nadzieja. Nadzieja widziana od strony człowieka nazywana jest łaską. Od strony Boga życie, miłością, pragnieniem. Nie możemy żyć bez nadziei. Jezus jest pełen nadziei. On w dzisiejszej Ewangelii jest utkany z nadziei. Momentami wydawałoby się głupiej, naiwnej. On im mówi o ofierze swojego ciała. O tym, że skończy na krzyżu. Że generalnie Jerozolima przyniesie wielki smutek. W odpowiedzi słyszy, jak apostołowie dzielą skórę na niedźwiedziu. Głupi do bólu. 20 lat po pastrze Jezusa, po Jego śmierci, zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu, biskup Jakub Większy, mądry, wielki biskup, pierwszy męczennik spośród grona 12, który 20 lat wcześniej kłócił się z kolegami o to, kto będzie ważniejszy w nowym królestwie Jezusa, pisze do gminy chrześcijan w Jerozolimie, której zarządza, której przewodniczy, pisze takie słowa. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych rządz, które walczą w waszych członkach. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, ponieważ się nie modlicie. Owszem, modlicie się, ale nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Starając się jedynie o zaspokojenie własnych rządz. Przyszło mi rano na myśl, że gdybym nie znał Ewangelii i epistemologii nowotestamentowej, i ktoś by mi powiedział, że to jest fragment listu papieża Franciszka do biskupa, do kościoła w Polsce, to bym w to uwierzył. To bym po prostu w to uwierzył. I myślę sobie, i Ty, Jezu, maszerujesz z nami. Ciągle tak samo kochany, zakochany, kochający. Ciągle tak samo naiwny. Cały z nadziei. Idziesz z nami. Bo po 2000 lat słowa Jakuba apostoła są ciągle aktualne. Nic się nie zmieniło. Od tamtej utarczki słownej między apostołami, kto z nich jest najważniejszy, kto zgarnie najważniejszą pulę, nic się nie zmieniło. Głupota, hejt, walka o władzę, o pieniądze, jak ta wielka fala, która przechodzi. Nic się nie zmieniło. Pamiętacie, kiedyś wam o tym mówiłem i na pewno sami też pamiętacie z telewizji albo z książki księdza na manowcach. Chyba zdaje się, to było księdzu na manowcach. Jak pani redaktor, czy pan redaktor, już nie pamiętam, muszę sięgnąć po tę książkę, pyta się mądrego Tischnera, jaki jest ksiądz profesor Józef Tischner, który wierzy w Boga. Ja nie wiem, czy pamiętacie, czy kojarzycie, jak z tym swoim szelmowskim uśmiechem święty filozof mówi, o to bym to pytanie odwrócił. Jaki jest Bóg, w którego wierzy ksiądz profesor Tischner? Jaki jest Bóg, który wierzy w Tischnera, Józefa Tischnera? Tak to było odwrócone. Jaki jest Bóg, który wierzy w Józefa Tischnera? Bóg wierzy w człowieka. Bardziej niż człowiek w Boga. Dlatego jego trzecie imię to nadzieja. Pierwsze to miłość. Drugie to życie. A trzecie imię Boga to nadzieja. I to jest imię Ducha Świętego. Apostołowie dzielili Królestwo Jezusa i Jego dobra między siebie. Ale kiedy zasiadł na tronie, oblany krwią, oprócz Jana żadnego z nich przy nim nie było. Dopiero wtedy, kiedy dokonała się Pascha, nauczyli się nie myśleć o sobie i prosić o to, co jest im przeciwne. I taki jest sens nadziei, że kiedyś nauczymy się nie myśleć o sobie i będziemy prosić o to, czego nie chcemy. Jest taki wiersz, i to jest ta moja ściąga, piękny wiersz, który kiedyś był moją częstą modlitwą. Już dawno się nie modlę Twardowskim, ale kiedyś lubiałem się modlić tym wierszem. Jest jeszcze parę innych pięknych wierszy Twardowskiego, które są dla mnie jak modlitwa. Po prostu się nimi modlę. Nosi tytuł Przeciw sobie. Pomódl się o to, czego nie chcesz wcale. Czego się boisz, jak wiewiórka deszczu. Przed czym uciekasz, jak gęś, coraz dalej. Przed czym drżysz, jak wiesiące, bez podpinki zimą. Przed czym się bronisz obiema szczękami. Zacznij się wreszcie modlić przeciw sobie. Oto największe, co przychodzi samo.